Doświadczenie wiary w naszym życiu będzie nas prędzej czy później prowadziło do takiej spirali, w której poznanie Boga wyprowadzi nas z ciemności do światła, a potem znów z tego światła zaprowadzi nas do ciemności. I wiara nie będzie chęcią rozświetlenia ciemności, tylko wiara stanie się Twoją i moją drogą w tej ciemności. Dzisiejsza liturgia słowa będzie nas prowadziła do odkrywania Bożej obecności w naszym życiu, która często jest ciemnością naszego doświadczenia Jego obecności. Prośmy o ten dar doświadczania i widzenia Jego tam, gdzie Go nie widzimy. Śpiewaliśmy, słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Śpiewaliśmy to sami, sobie nawzajem. Słysząc głos Pana, nie zatwardzajmy serc. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, nie z tego, co się widzi, nie z tego, gdzie się pójdzie. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy i to jest pewien klucz do chyba zrozumienia tych dzisiejszych czytań, bo mamy pozwolić sobie słuchać, nie tyle ufając, że tak będzie to, jak słyszymy, tylko żeby to, co słyszymy, coś ze mną zrobiło. Słysząc głos Pana, tylko się na to, pozwól na to, żebyś to słyszał. A słyszenie słowa coś z Tobą, ze mną zrobi. Albo się na to zdenerwujemy, albo wiemy, kicha. Ale robiąc to coś, słuchając tego, co się z nami dzieje, kiedy słyszymy głos Pana, postępujemy w wierze. Wiara nie jest wypełnianiem słów. Wiara jest reakcją na to, co się ze mną dzieje, kiedy słyszę słowo. To jest dość ważne. Bo zobaczcie, nam się często wydaje, że wierzyć to znaczy robić coś według jakiegoś schematu. To nie jest o schemacie. Pan nie zaprasza nas, Bóg nie zaprasza nas. Doświadczenie życia nie jest zaproszeniem do jakiegoś innego życia niż sposobu, w jaki żyjemy, tylko do zaufania naturalnemu sposobowi życia, by w nim rozpoznawać obecność Boga. Tym jest wiara. Wiara jest rozpoznaniem tego w sobie, tym pozwoleniem sobie zobaczenia, aha, to jest we mnie wiarą. A, do tego jestem zaproszony. Nie, na to jeszcze się nie zdecyduję. Nie, tak jeszcze nie potrafię. Tu nie potrafię tak zaufać. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjrzyjmy się w takim razie tym trzem czytaniom. Pierwszy fragment, który usłyszeliśmy, to fragment proroka Habakuka. Działa pod koniec VII wieku przed naszą erą, w czasach upadku Judy. Upadku w sensie rozkładu tej wspólnoty ludzi wierzących. Tam jest naprawdę jedna wielka degrendolada. I za chwilę Pan Bóg posłuży się Babilończykami, którzy zmiażdżą Judę. I Habakuk jest tym prorokiem, który widząc rozpad społeczeństwa, moralne rozjechanie, dostrzegając bezkarność przemocy, która się zaczyna dziać między nimi, widzi, że doświadczenie wiary nic nie zmienia. No niby mówią, że są wierzący, a z tego nic nie wynika. Niby mówimy, że wierzymy, jakiś Pan Bóg jest, coś tam, Jahwe, ale to nic nie wnosi w moje życie i w życie innych. Prorok Habakuk, w przeciwieństwie do wielu innych proroków, nie przemawia do ludu w imieniu Boga. To jest dość ważne. On nie mówi, Bóg powiedział do mnie to, żebym wam powiedział. Tylko Habakuk rozmawia z Bogiem w imieniu człowieka. To jest zupełnie nowe i bardzo świeże. Jesteśmy w VII wieku przed naszą erą, że ktoś mówi, ja będę mówił za was. Za tych, którzy widząc niesprawiedliwość, zło, cierpienie, mają pretensje, że Bóg nie ingeruje. Może pośród nas są tacy, którzy mają dokładnie takie doświadczenie. Dzieje się w moim życiu zło. Zło ludzi, których kocham. Zło za naszą granicą. Dzisiaj znowu mieliśmy poderwane nasze statki powietrzne, które latały przy naszej granicy. I Pan Bóg nic z tym nie robi. już od ponad 3,5 roku, nic z tym nie robi. No możemy się do tego bardzo przyzwyczaić i czekać, aż coś do nas znowu wleci. I co z tym fantem zrobić? Niektórzy już się tam pakują, trzeba się szykować na wyjazdy. Może też tak trzeba zrobić. A oni ciągle się zastanawiają, gdzie ten Pan Bóg? Gdyby ten Pan Bóg był, no to może by coś zdziałał. Ciekawe, bo przecież chrześcijanami są też ci, którzy tam latają. I są przekonani, że dobrze robią. W imię tego samego Boga robią to, co robią. Czyż to nie jest niesprawiedliwe? No i Habakuk jest kimś takim, kto mówi, to jest niesprawiedliwe. No oni też się na Boga powołują. Walczą ze zgniłym zachodem. Czytaj z nami. Warto to wyplenić, co w głowach mamy. Tylko czy to jest niesprawiedliwe, że ktoś się posługuje Bogiem w ten sposób? Jak to jest, Panie? Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Jak długo mam wołać do Ciebie, pomóż mi, krzywda mi się dzieje, a Ty nie wysłuchujesz? To pisze Habakuk. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu i nic z tym nie robisz? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. Habakuk pisze o tym, co widzi w VII wieku przed naszą erą, ale zobaczmy, dlatego my to czytamy, bo to jest nasze też doświadczenie wiary. Jest taki moment takiej ciemności w naszym życiu, kiedy pozwalasz sobie opisać, ale w sensie wypowiedzieć to, co widzisz. Ja nie chcę, żeby tak się działo w moim życiu. To jest niesprawiedliwe. Przecież Bóg nie chce choroby. Na nikogo nie zsyła chorób. To nie jest Bóg. Życie jest takie, że chorujemy. Życie jest takie, że niesie z sobą cierpienie, niesprawiedliwość. Bóg taki nie jest. Moglibyśmy powiedzieć, no to dlaczego taki świat stworzył? No właśnie po to, żeby dać nam wolność. Bo wiara nie jest o tym, że wszystko ma być tak, jak Bóg chce. Tylko wiara jest o takim doświadczaniu życia, w którym jesteśmy wolni. Wolność jest darem od Boga, w której rzeczywistość jest Twoim i moim wyborem i my chcemy ją usłyszeć w sobie. Zaproszenie do tej wolności. Tu jest ten fragment dość pocięty, bo tego nie słyszymy. Habakuk tam zaraz mówi, powiedziałeś Boże, że użyjesz Chaldejczyków i Babilończyków do ukarania Judy. No i znowu Habakuk pyta, ale jak to, Panie? To zniszczysz nawet to, co jest? Będzie jeszcze gorzej? I słyszymy tą odpowiedź. I Pan odpowiada tymi słowami do Habakuka, bo to jest tak pocięte. Myślę, że po to, żebyśmy się nie wystraszyli, że będzie gorzej. Ale to tylko taka moja fantazja. Dlaczego autor, ktoś nam ten tekst przygotowywał, tak pokroił. Bo chciał ograniczyć, żeby nam za dużo wątków się nie otworzyło, ale nie da się tego tekstu aż tak bardzo okroić z tego, co ważne. Wtedy Pan Bóg mówi do Habakuka, zapisz widzenie i na tablicach wyryj. Spraw tak, żeby to, co teraz usłyszysz w sobie, żeby było przekonaniem innych. To mów innym, by można było je łatwo odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, nie na twój czas, tylko na Boży czas. Każdy z nas, zobaczcie, jest w innym momencie układanki swojego życia. Są tacy, którzy dzisiaj tu przyszli w bardzo fajnym humorze. Tacy pogodni, pełni ducha. Są tacy, którzy są bardzo zmęczeni. Są tacy, którzy są przygnębieni. Są tacy, których dotknęło duże cierpienie, ból, choroba, strata. Są tacy, którzy są w smutku. Są tacy, którzy nie wiedzą, po co tu są, bo kazali im przyjść, bo dzisiaj jest przygotowanie do pierwszej komunii. Więc może dlatego po prostu przyszli. A tak to w ogóle mają to... Czekają, aż będzie komunia. Zobaczcie, każdy jest z inną układanką życia i tu dzisiaj jesteśmy. A ktoś tam ogląda, pije kawę i się zastanawia, czy grzeszy, jak pije kawę i ogląda mszę. Zobaczcie, każdy ma inny pomysł na to i inną narrację w tle, kiedy uczestniczymy w liturgii słowa. I wtedy Habakuk mówi, słowo, które słyszysz, może nie być na teraz, ale na czas, który w Twoim życiu tak czy siak prędzej czy później przyjdzie. Wypełnienie Jego na pewno nastąpi, tego Słowa. Ale nie oczekuj, że to będzie teraz. A jeśli się opóźnia, to oczekuj Go, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Tak się kończy fragment, który dzisiaj słyszymy. Kończy się bardzo ważnym zdaniem, bo opowiada o tym, że kiedy w Twoim i moim życiu nie będziemy mieli odpowiedzi na zdarzenia, które będą się w naszym życiu działy i będą ciemnością naprawdę Twojego i mojego życia, to doświadczenie buntu jest naturalną odpowiedzią i relacją z Bogiem. Idź za tym, co się w Tobie dzieje. A kiedy za tym pójdziesz, tylko w ten sposób sprawisz, że nie staniesz się pyszny i dumny i nie zginiesz w tym doświadczeniu. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego. Tam jest taka zabawa słowami, bo pyszny i dumny ducha nieprawego ma ten, to jest ten ktoś, kto w swoim życiu jest przekonany co do swojej własnej samowystarczalności. Tam jest taki termin użyty. Zginiesz. To jest przestroga. Zginiesz, jeśli uważasz, że przeżyjesz w ciemności wtedy, kiedy sam sobie z tym poradzisz. Nie poradzisz sobie z ciemnością i rzeczywistościami, które będą większe niż Twoje i moje zrozumienie. Nie rozkminisz tego. Nie wytłumaczysz Boga i nie rób tego, bo ja nie chcę, żebyś mnie tłumaczył. Nie poradzisz sobie w tej ciemności, dlatego zginiesz wtedy. Pozwól sobie nie być samowystarczalny, tylko sprawiedliwy, a dzięki tej sprawiedliwości będziesz żył. Czym jest ta sprawiedliwość? Ta sprawiedliwość to wiara i zaufanie, że Bóg jest wierny swoim słowom. Bóg jest wierny swoim słowom i to jest jedyna rzecz, pisze Habakuk, która jest w stanie przenieść nas przez doświadczenie ciemności. Niepewność jak będzie. Bo nie wiemy jak będzie. Tylko Panie, jeśli powiedziałeś, że mnie kochasz, jeśli Panie powiedziałeś, że Tobie na mnie zależy, to bądź wierny swoim słowom. Tak się módl, mówi Habakuk. Tak wołaj do Pana. Pokaż, że Cię to boli. Nie udawaj, że Cię to nie boli. Bądź prawdziwa, prawdziwy przede mną, ale jednocześnie przypomnij mi, mówi Pan Bóg do Habakuka, to, co ja do Tobie powiedziałem. Będę z Tobą, nie zostawię Ciebie, przeprowadzę Ciebie przez ciemną dolinę. A jak będziesz szła, szedły ciemną doliną, zło Cię nie dotknie. Zobaczcie, my dlatego mamy trzymać różnego rodzaju słowa. Dlatego warto mieć w swoim życiu tak, na takim podorędziu takie cytaty, które gdzieś w różnych momentach wracają do nas, bo to nie mają być talizmany, tylko powiedzenie Bogu, to Ty to powiedziałeś, to tak zrób. To nie jest o pysze, to jest o zaufaniu, to jest o wierze. Nie o tym, że będzie jasno. To on to obiecał, to niech się martwi. Skoro zesłał to na mnie, no to zrób coś z tym, bo mi jest niedobrze z tym miejscem, w którym jestem. Troszcz się ty. Ty się tym zajmij. Bo za chwilę, jak tak będzie dalej, to mnie wykrzaczy. A tobie powinno bardziej na mnie zależeć, niż mi na mnie sobie samym. Dlatego tobie to przypominam. Słyszycie, czym jest wiara? Wiara nie jest moralnością. Wiara nie jest tym, że ktoś z nas nagle zmieni moralność. Cudownie, jak zmienimy moralność. W ogóle życzę sobie i wam, żebyśmy się stawali coraz bardziej spójni moralnie. Ale prawdopodobieństwo, że to się wydarzy w przeciągu najbliższego roku jest nikłe. Życzę każdej i każdemu z was i również sobie, żebyśmy do końca życia mieli non-stop te same grzechy. Naprawdę. I wiem, o co się modlę. Życzę wam tego, żeby wasza spowiedź wyglądała: proszę księdza, to samo, co tam jakiś czas temu. No to za pokutę to samo. Żebyśmy nie przymnażali nowych, ale wierzyli, że w tych grzechach, które mnie dotykają, bo jestem człowiekiem grzesznym, On mnie prowadzi do siebie, bo nie jest celem nie grzeszenie. Celem jest wiara, zaraz dojdziemy, jak ona jest dalej opisywana, wiara, która mnie przeprowadzi przez moje słabości i grzechy, które może sobie z nimi poradzę, a może nie. Jeszcze raz przypomnę, chrześcijanie pierwszych wieków, ja powiem tak, myślę, że nie odnaleźlibyśmy się w kościele pierwszych wieków. Byśmy słyszeli, że 100 lat temu żył Jezus Chrystus i byśmy widzieli chrześcijan, jak żyją, to byśmy powiedzieli, nie, to się nie dzieje naprawdę. Wszystko, co się teraz dzieje we wspólnocie Kościoła, co jest obrzydliwością i trzeba to jasno powiedzieć, na różnych wymiarach, jest pikuś tym, co się działo pośród chrześcijan pierwszych wieków. Naprawdę. My naprawdę zrobiliśmy kroczek naprzód w naszej moralności, w myśleniu. Jakkolwiek niestety wiele nadal potrzebuje uzdrowienia. I tylko dlatego, że mamy tę świadomość, że jesteśmy grzeszni, może dlatego ciągle jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Nie Kościołem doskonałych ludzi, tylko Kościołem, w którym Jezus Chrystus ciebie i mnie zaprasza do tej wiary, która jest kroczeniem w ciemności i powiedzeniem, Panie, Ty się tym zajmij. I to jest Habakuk. Drugie czytanie to list do Tymoteusza. Tymoteusz był umiłowanym uczniem Pawła. Tydzień temu skończyliśmy czytać fragmenty pierwszego listu do Tymoteusza. Pamiętacie o Onezymie? Paweł do niego pisze. To był sługa, który uciekł od Tymoteusza. Paweł go odnalazł i potem Paweł odsyła tego sługę do niego. Dzisiaj słyszymy drugi list do Tymoteusza. Tymoteusz jest młodym liderem wspólnoty chrześcijan w Efezie. Paweł tej wspólnoty nie zakładał. Tymoteusz jako młody lider ma mnóstwo problemów. Tam jest mnóstwo takich wewnętrznych napięć, mnóstwo fałszywej nauki. Ciągle ma taką presję ze strony judeo-chrześcijan, którzy mówią, trzeba się obrzezać. Są ciągle takie wątki. Trzeba wrócić do przepisów prawa żydowskiego. Jak będziemy tacy żydowscy, to będziemy chrześcijanami. Paweł pisze ten list na rok przed swoją śmiercią, jest w więzieniu. Paweł umrze śmiercią męczeńską. Już to wie. Ta kara jest non-stop przesuwana. To się już wydarzy. Nie ma możliwości cofnięcia. Paweł to wie. I ten to jest bardzo króciutki w ogóle list, nazwany jest takim testamentem Pawła, bo Paweł chce opowiedzieć Tymoteuszowi, czym jest to kroczenie w wierze. Pierwsze czytanie było o ciemności. Paweł mówi, w takim razie, jak żyć tym światłem? Jak żyć światłem wiary? Tym bardziej, kiedy wiesz, że może być, że koniec jest bliski. I pisze o sobie. Korzystaj z duchowego daru do przezwyciężania lęku. W jaki sposób? Paweł to podpowiada na trzy sposoby. Przez miłość, przez moc, miłość i trzeźwe myślenie. Trzy takie fundamenty cnót Bożego zaufania Bożemu Duchowi. Kiedy myślisz o mocy, którą daje Duch, który jest nam wszystkim dany przez doświadczenie chrztu, to nie jest opowieść o tym, że będziemy silni i nie do złamania i że kogoś z nas nie dotknie taka czy inna depresja, taki czy inny stan obniżonego nastroju i mierzenia się ze słabością. Tylko kiedy jest mowa o mocy, to doświadczenie ducha to pewność, że Bóg daje mocy uzdalniającej mnie do przezwyciężenia trudności i odważnego głoszenia Ewangelii. To jest Jego moc we mnie. I teraz o czym jest to odważne głoszenie Ewangelii? Głoszenie Ewangelii to nie jest o nawracaniu kogokolwiek z nas, tylko o pewności o tym, że możemy być sobą i jesteśmy tacy kochani. Bo Ewangelia to jest prawda o byciu kochanym jako grzesznika. Bóg mnie kocha jako grzesznika. Możemy być za to wdzięczni, że nie musimy nic ze swoim życiem robić. Druga rzecz to miłość. Kiedy doświadczasz ducha i za nim idziesz, odnajdujesz zdolność do bezinteresownej miłości względem drugiego człowieka. To się w tobie dzieje, bo tak zmienia się twoje serce. A kiedy doświadczasz mocy, która pozwala ci przezwyciężać trudności, przyjąć prawdę o tym, że możesz być grzesznikiem w tym przejściu przez życie i że na tym polega droga, na tym, że mogę służyć drugiemu człowiekowi, bo go nagle widzę, to pamiętaj ostatnią rzecz, trzeźwe myślenie, czyli zdolność do opanowania, dyscypliny umysłu i trzeźwej oceny. To jest przeciwieństwo tak naprawdę impulsywności. A do tego jest potrzebne zdrowe słowo, depozyt wiary i wiara we wdzięczność, która jest życiem z Bogiem. Tak Paweł rysuje to Tymoteuszowi. O odwadze w działaniu i o wierności w nauczaniu w całym tym liście pisze, ale przede wszystkim wzywa i zaprasza Tymoteusza do bardzo prostej rzeczy. Zaufaj słowom, które są ci dane, a w tym zaufaniu nie chciej, żeby dawały się w tobie cuda, tylko zobacz, że wiara prowadzi ciebie i mnie do tego, żeby wybrać Jego. Wiara nie będzie tym, co się czuje. Wiara nie będzie tym, co się w twoim czy moim życiu zadzieje. Tylko wiara dla Pawła będzie: wybieram ciebie właśnie dlatego, że w tym miejscu jestem. Właśnie dlatego, że nie jestem Bogiem. Właśnie dlatego, że ten świat mi się rozsypuje i nie mam na to odpowiedzi. Wybieram nadal ciebie. To jest twoja moc, to jest moc naszego przejścia przez doświadczenie trudności. I o tym pisze Paweł, o duchu, który w nas mieszka i do takiego wyboru jego nas uzdalnia. I dzisiejsza Ewangelia. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Tam tak naprawdę jest: spraw bym bardziej ufał w moc Boga. Kontekst tej Ewangelii, ten kontekst pamiętamy, bo wcześniej to było o mamonie, to są to, co było 2 tygodnie temu, o zarządcy, który rozdziela roztropnie, żeby go przyjęto do swoich mieszkań. Też pamiętamy ten fragment Ewangelii. Tydzień temu było o bogaczu i Łazarzu, po czym Jezus bardzo mocno przypomina, że przyjdzie taki moment, że już to wszystko będziemy wiedzieć o tej wrażliwości na drugiego człowieka, którą warto w sobie mieć, ale przyjdzie i zgorszenie, i przyjdzie takie doświadczenie, które jest upomnieniem, że ktoś mnie upomni za moje własne słabości, głupotę. Z jednej strony zgorszenie, którego może ja się stanę przyczynkiem, a z drugiej strony ktoś będzie mnie upominał. Taki moment w życiu moim i drugiego człowieka przyjdzie. I wtedy uczniowie mówią: aha, to skoro coś takiego nas dotknie, no to w takich sytuacjach i w takich momentach, kiedy tak będzie, trudno będzie mi wierzyć, że to ma nadal sens. Przyjdą takie momenty w twoim i w moim życiu, kiedy powiemy: takie życie dalej nie ma sensu, bo nic nie wnosi i nic nie zmienia. Można być prezbiterem, księdzem, nie wiem, siostrą zakonną i nic w swoim życiu nie zmieniać. Nic się nie zmieni. Można być tak samo zafiksowanym na swoim punkcie, tylko latać w habicie i mówić, że to wszystko Pan Bóg. I nic się nie zmienia. Można być w małżeństwie i uważać, że chodzi o to, żeby będąc chrześcijaninem być w małżeństwie. I w ogóle o to idzie. Przecież wszyscy mówią, a w Kościół w Polsce przede wszystkim, że mamy bronić małżeństwa. I nie daj Boże, ktoś z was się rozwiedzie. Zobaczcie, taka idea fix, która nie sprawia, że my zaczynamy modlić się o wiarę. To jest najpiękniejszy fragment, bo apostołowie w końcu mówią: przyjdą takie momenty w moim życiu, że będę wszystko będę pamiętał, że Bóg, miałem ciemność w swoim życiu, wyprowadził mnie do światła, podpowiedział mi, jak żyć tym światłem, trochę tak jak Tymoteuszowi. Ale przyjdzie znowu taki moment, że to wszystko mi się rozwali. Nie będę rozumiał, o co w tym chodzi, po co mam być taki. Ani to świata nie zmienia, ani świata nie zbawia, ani ja nie jestem szczęśliwy. To kompletnie nie ma sensu. Spraw, bym ufał Twojej mocy w moim życiu wtedy, kiedy widzę, że moje życie jest bez sensu. Bo taki moment przyjdzie. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz w tym zdaniu. To nie jest prośba jednego ucznia, tylko uczniowie o tym musieli pogadać. I nagle powiedzieli, kurka, ty też tak masz? No ja też tak mam. Ja też tak mam, że wątpię. Że ja nie wiem, o co w tym chodzi. Chodzę do tego kościoła, księdzem jestem, ale wątpię, nie wiem, brak mi siły, nie rozumiem, o co w tym chodzi. Jestem tu na dziesiątce, celebruję ją, dlatego że sam sobie ją wyznaczyłem. Najchętniej to bym sobie nie wyznaczył i bym jeszcze pospał, a wy? Jestem zmęczony, przecież po tygodniu ciężkiej pracy. Też ciężko pracujecie. Po co to robić? Co to zmienia w moim życiu? Że się dobrze poczuję, bo coś sobie powiem, ktoś sobie tego posłucha i też mu się dobrze zrobi. A, będziemy żyli jakimś wyobrażeniem, jaki jest Pan Bóg. A, i co będzie lepiej? Zobaczcie, to może być doświadczenie, z którym przyjdzie nam się mierzyć. Mierzyć nam się z tym, że brakuje mi ufności Bogu wtedy, kiedy znów przyjdzie na mnie ciemność. Z której niby już wyszedłem, wszystko zrozumiałem. Dużo wiem na temat Pana Boga. Ja, Artur Gałecki. No i co z tego, że wiem? Uczyłem się, nawet na piątki zdawałem. Niektóre rzeczy słabiej zdałem i to... Ale tych wątków wam nie mówię, żeby nie było. No i co z tego, że to wiem? Przecież wiara nie jest wiedzeniem. Tylko trwaniem przed boskim ty, takim, jakie odnajduje w swoim życiu. I to jest najtrudniejsze. Bo tu się wtedy rodzi twoja i moja wiara. Wytrwać w tym Bogu, który odsłania się w tobie i mi wtedy, kiedy nam się to wszystko znów rozjeżdża. Nie potrafię tobie w tym zaufać. Przymnóż ty mi tej ufności tobie teraz, bo teraz jest mi źle. Wszystko wiem, ale tej ufności we mnie nie ma. Dlatego proszą w liczbie mnogiej, bo to jest ich doświadczenie. I wtedy Jezus im tak odpowiada. Jeżeli masz, tam jest czas teraźniejszy, tam jest, tłumacz trochę tam źle napisał, jeżeli masz wiarę jak ziarnko gorczycy, jeżeli teraz widzisz, że masz bardzo małą wiarę, jeżeli taką masz, to kiedy tą małą wiarą, którą uważasz, że teraz masz, powiesz do morwy. Morwa to była roślinka, która słynęła z tego, że miała bardzo silne ukorzenienie i doskonale pływała, jak się ją wrzuciło do wody. Ona nie była w stanie, miała dużą wyporność jako drzewo i to było duże. Dlatego Jezus to zestawia. Ziarnko gorczycy z morwą. Ziarnko gorczycy takie maluśkie, a morwa coś, co będzie gigantyczne. Po pierwsze, nie do wyrwania, a po drugie, nie damy rady tego zatopić, a po trzecie, nie da się drzewa hodować w morzu, bo padnie. Ale jeśli pozwolisz sobie zobaczyć i prosić o moc Bożą, wtedy, kiedy masz tej miary tak mało, to będziemy w stanie poradzić sobie z sytuacją, która dla nas będzie nie do zmiany. Będziemy w stanie unosić się w rzeczywistości, która zasadniczo powinna sprawić, że toniemy. I będziemy w stanie żyć tam, gdzie się żyć nie da. Bo wiara nie jest o tym, że nie będzie nam trudno, tylko wiara jest o tym, że kiedy proszę Jego o moc we mnie, to będziemy z Nim razem w tym. Kto z was, mając sługę, który osie, powie mu, przygotuj, siądź mi, to jest niemożliwe. Nikt nie mówi do sługi, nie wiem, przychodzą kelnerki, kelnerzy i mówią, o, jaka pani fajna, proszę bardzo, ja pani stawiam, zapraszam. Nie, nie, przepraszam, ja teraz pracuję. To chociaż nie chce pani tak drinka strzelić. Nie, nie, przepraszam, ja teraz pracuję. Czyż nie? Kończę o 24. A, to ja już idę spać. Przepraszam. Bo rano mam mszę, nie dam rady. Zobaczcie, nikt z nas nie powie komuś, kto posługuje w ten sposób, żebyśmy to zrobili. Jezus ten obraz przywołuje. My tak nie robimy. Tylko często robimy tak, dopiero później się pobawisz, jak już poharujesz, dopiero wtedy zjesz. Takimi ludźmi jesteśmy. Tak będzie i my tej rzeczywistości nie zmienimy. Ale kiedy jesteś w doświadczeniu zaufania Boga, że On ciebie w to miejsce prowadzi, to możesz słuchać różnych rzeczy, które Bóg do ciebie i do mnie mówi i odkrywać prawdę, że nie jesteśmy bogami. I im szybciej odkryjemy, że jestem tylko sługą, nie jestem Bogiem i że moją rolą jest to, że mam się mierzyć z tym, że mi się, nie wiem, rano w niedzielę nie chce wstać, że muszę iść do pracy, muszę zrobić to, tamto, być z drugim człowiekiem. Jeśli przychodzi mi się z tym mierzyć, jeśli na to sobie pozwalam, to odkrywam słuszną relację między mną a Bogiem. Ja jestem tylko człowiekiem, a Ty jesteś moim Bogiem. I to jest dobra nowina. Bycie sługą nie jest upokorzeniem kogokolwiek z nas. Tylko Jezus przypomina o prawdziwej relacji, która jest między nami a Nim. Jak zobaczysz, że jesteś tylko człowiekiem, który jest przeze mnie kochany, taki jaki jest, i zobaczysz, że to ja jestem Bogiem, to ta moc proszenia mnie o to, żebym z Tobą był, stanie się Twoją światłem, Twoim życiem, Twoją wiarą w życiu. Bo będziesz do mnie się odwoływał, odwoływała. Dodaj nam wiary, bym Ciebie spotkał tam, gdzie doświadczam niemocy i ciemności. Bym Ciebie z Tobą przeszedł przez te doświadczenia, które są naprawdę trudne. Tak bym Ciebie widział tam, gdzie Ciebie nie ma. Ale widzenie Jego nie będzie nadzwyczajnym zjawiskiem. Widzenie Jego będzie wybraniem Jego i dlatego staje się Twoją i moją siłą. Słyszycie, że to jest o darze, który jest nam dany, żebyśmy zrobili krok w nieznane? O zaufaniu, a nie o pewności, jak będzie? O takim zaufaniu, w którym niezależnie od tego, jak będzie, to ufam, że Ty chcesz dla mnie dobra. I już ostatnie zdanie. Sposób, jak to należy zrobić, jest bardzo prosty i najtrudniejszy dla nas i będziemy się tego uczyć całe życie. Ja to powiem tak, spróbujmy, bo to jest i też do mnie, podziękować za to, co jest najtrudniejsze w Twoim i w moim życiu. Być wdzięcznym za to, że mnie to spotkało. By zobaczyć, że Bóg w tym jest Twoją i moją mocą. Kluczem do uzdrowienia, kluczem do zwracania się do Boga, do widzenia Go w naszym życiu, nie jest siła i moc, tylko wdzięczność za to, że często rzeczy, które się dzieją i są bardzo trudne, są zaproszeniem mnie do tego, bym zobaczył Jego, jak On mnie kocha. A jeśli zadzieją się wtedy cuda, nawet te takie najbardziej zjawiskowe, to nie będzie to odpowiedź na to, że tak ufamy, tylko będzie to częścią zaufania do Boga, bo On taki jest. Bo On tak działa i do tego Ciebie i mnie zaprasza. Do takiego sposobu życia, w którym dziękczynienie staje się naszą naturą wiary. Eucharystia jest jednym wielkim dziękczynieniem za to, że Ty, Boże, w moim życiu jesteś, choć dzisiaj jest beznadziejnie. Dlatego Ci za to dziękuję, że dałeś mi to beznadziejnie, bo mogę Ciebie wzywać. A jeśli Ciebie wzywam, to sobie radzę w tym. O ten dar. Dla siebie, dla nas, przyjaciół i nieprzyjaciół, prośmy.